Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj protesty rolników, dzisiaj kolejny protest w Barwinku, jutro następne. Rolnicy, jak mówią, protestują przeciwko napływowi artykułów rolnych z Ukrainy oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu. Jaka jest zdaniem Konfederacji możliwość rozwiązania sytuacji i zakończenia rolniczych protestów?
No przede wszystkim tu się nałożyły dwie kwestie, tak jak pan wspomniał. Napływ niekontrolowanej żywności, która jest poza wszelkimi standardami dobrostanu. W Unii Europejskiej rolnicy muszą spełniać wysokie wymogi. Na Ukrainie nie ma żadnych wymogów. I dwa, Zielony Ład, który podraża zdecydowanie koszty produkcji rolno-spożywczej w Europie Zachodniej, gdzie już wprowadzają wiele rozwiązań. W Polsce są one zapowiedziane dopiero i ci rolnicy już widzą koszty, że koszty ich wytworzenia żywności, nawet dopłaty tego nie bilansują. W momencie, kiedy napływa bardzo tania żywność, kurczaki, miód, jajka, widziałem filmiki, gdzie Francuzi zatrzymywali tiry, które jechały z Ukrainy, otwierali burty i wyciągali jajka, które były już z gotowymi etykietami, że wyprodukowano we Francji i cały opis francuski. Więc znając determinację, można powiedzieć, ekspresję rolników, zwłaszcza francuskich, belgijskich, holenderskich, niderlandzkich, gdzie te protesty trwają. Ja przypomnę, że w Holandii protesty rolników trwają już od 2 lat, więc w tej chwili doszło do nagromadzenia tych protestów. Tutaj polscy rolnicy z uwagi na to, że no, ponoszą, tak naprawdę nie ma tej opłacalności. To jest kwestia wegetacji pewnej. Jak rozmawiam często z rolnikami, ponieważ dostają dopłaty, ale nie mają gdzie sprzedać swoich płodów rolnych, albo ceny sprzedaży są 3-krotnie poniżej kosztów produkcji, więc te dopłaty tak naprawdę tylko bilansują to na zero.
To gdzie szukać rozwiązania, panie pośle? Mówił pan o dopłatach, mówi choćby Urząd Wojewody o kontrolach, które jakby są w sensie uszczelniania granicy wprowadzone. One były wprowadzone w styczniu. Minister Rolnictwa mówi, że chce rozpocząć w czwartek rozmowy z rolnikami, a przed posiedzeniem w Brukseli Rady Ministrów do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa mówi, nie możemy się godzić na kolejne liberalizacje handlu, będę domagać się ograniczeń w polityce Zielonego Ładu. Oczywiście to są zaszłości mniej więcej półtoraroczne przynajmniej, jeżeli chodzi o tą sytuację rolną. Coś się dzieje, ale co zdaniem Konfederacji jeszcze można zrobić, żeby no jakby tą sytuację rolników zmienić?
Przede wszystkim dopóki nie będzie jasnych kryteriów i systemu przerzucania tej żywności poza Unię, tylko poprzez tranzyt w Polsce, to należy to do tego momentu zablokować. Proszę sobie wyobrazić, dlaczego na przykład rolnicy protestują na granicy z Litwą. Ponieważ na Litwę wjeżdżają tiry pod kontrolą i z Litwy już jadą jako unijne. Tak samo rolnicy mówili, że jadą pociągi do Niemiec. Ta kontrola elektroniczna, która jest z tych pociągów, polega na tym, że rozmawiałem z celnikami, ten pociąg wjeżdża do Niemiec, można przepiąć lokomotywę do przodu i ten sam towar może wjechać do Polski już jako unijny. Więc ta kontrola jest względna. Pamiętajmy o tym, że my mamy do czynienia nie z ukraińskimi rolnikami, tylko z ukraińskimi oligarchami. Przeciętny oligarcha ma po kilkadziesiąt albo po kilkaset tysięcy hektarów i tutaj nie może być konkurencji. Ja tylko przypomnę, że pan Poroszenko, jak był prezydentem, miał gospodarstwo około 100 tysięcy hektarów. W tej chwili jego syn prowadzi, zwłaszcza w kwestii drobiarstwa, duże inwestycje. O ile na Ukrainie było ziemi, bo teraz się sytuacja wojną zmieniła, około 33 milionów, to pamiętam, że chyba 3 czy 4 lata temu, bo to sprawdzałem, oligarchowie wtedy już kontrolowali 6,5 miliona hektarów ziemi. Po prostu to nie jest możliwa konkurencja żadnego kraju. Proszę zwrócić uwagę, że koszty pracy na Ukrainie są 3-4-krotnie niższe i przy globalnym po prostu uprawie na setkach hektarów monokultury jakiejś tam zboża, kukurydzy, koszty są tak niskie, że nie ma szansy, aby po prostu jakikolwiek rolnik europejski, który ma kwestie dobrostanu zwierząt, mnóstwo obowiązków administracyjnych, który ma olbrzymie koszty energii, koszty paliwa, żeby on po prostu mógł konkurować. Tutaj już skończyła się konkurencja rolnika europejskiego z rolnikiem ukraińskim, a co jeszcze bardzo niepokojące, zaczyna do Polski dostawać się żywność rosyjska, która jest poza embargiem. Ja tylko przypomnę, że jeszcze można powiedzieć dekadę temu Rosja była importerem żywności. Po 2014 roku, jak nałożono po zajęciu Krymu embargo na Rosję, Rosja przestawiła cały swój przemysł rolno-spożywczy na produkcję żywności. W tej chwili po 10 latach jest eksporterem światowym żywności.
Panie pośle, pozostajemy jeszcze w kręgu międzynarodowej polityki i po części także Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z wizytą w Polsce, ale też w Kijowie. Tam padło zapewnienie, że w marcu Unia ma przekazać Ukrainie 4,5 miliarda euro w ramach instrumentu finansowego i prawie 170 tysięcy sztuk amunicji. Wcześniej Unia zadeklarowała przekazanie 50 miliardów euro Ukrainie. Druga rocznica wybuchu wojny za nami. Do polskiego kontekstu może za moment wrócimy. Wizyty szefowej Komisji Europejskiej. Ale pozostając w tym międzynarodowym, trudno się jednak pewnie oprzeć wrażeniu, że oprócz tej deklaracji dotyczącej kwot finansowych, no to żadne inne poważne deklaracje polityczne podczas tej wizyty chyba jednak nie padły.
Tak, i nie padną, bo ani Unia Europejska, ani NATO poza deklaracjami i jakimiś symbolicznymi gestami nie może rozpocząć rzeczywistego procesu akcesji w sytuacji, kiedy trwa wojna i nie wiadomo nawet o jakim terytorium docelowym mówimy i ludności. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, te kwoty, o których pan wspomniał, to są kwoty na podtrzymanie funkcjonowania administracyjnego państwa ukraińskiego, a część z tych kwot to są kwoty, które Unia tylko deklaratywnie przekazuje, a faktycznie przekazuje w formie uzbrojenia amunicji. Też te ilości amunicji, o których pan mówił, to są ilości amunicji bardzo symboliczne, ponieważ wojna na Ukrainie stała się wbrew zapowiedziom wielu ekspertów z przeszłości wojną typowo przemysłową, czyli dwudziestowieczną. Jeżeli w największym natężeniu walk Rosjanie dziennie zużywali około 50-60 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, Ukraińcy zużywali 1/3 tej amunicji. A więc my mówimy tak naprawdę o wsparciu dla Ukrainy na miesiąc walki, jeżeli by zużywała po prostu no, 3-4-krotnie mniej amunicji niż strona rosyjska. Więc tu jest bardzo duży problem. Na dzisiaj Rosja rocznie, według szacunków anglosaskich, produkuje około 3 miliony sztuk amunicji, a Amerykanie do końca tego roku mają dojść do pułapu miliona. Unia Europejska też 2-3-krotnie zwiększa ilość produkowanej amunicji, ale to jest dalece niewystarczające. Ja tylko przypomnę, że Dezamet u nas na Podkarpaciu, główny producent amunicji artyleryjskiej 155 mm, zwiększył produkcję, ale produkuje maksymalnie 40 tysięcy sztuk amunicji rocznie. Więc to jest dzienne zużycie przez Rosję w trakcie eskalacji walk. Jest deklaracja, że ma zwiększyć do 200 tysięcy, ale to jest za 2 lata.
Zatem ta perspektywa według pana posła nie najciekawsza, jeżeli chodzi o uzbrojenie dla Ukrainy.
No nie jest zbyt ciekawy, zwłaszcza proszę zwrócić uwagę, że ostatni pakiet dla Ukrainy, który zadeklarowali Niemcy w postaci artylerii i bojowych wozów, ma zostać dostarczony za 2 lata. Za 2 lata to już będzie tam po wszystkim.
Gorzka to konstatacja, ale taki jest po części też obraz wojny w tą drugą rocznicę. Wracając do polskiej części wizyty szefowej Komisji Europejskiej, padła zapowiedź, że do Polski trafi 137 miliardów euro z KPO i polityki spójności. Z powodu braku realizacji tzw. kamieni milowych Polska nie dostała dotychczas transzy z głównej części funduszu. Teraz według tej zapowiedzi ma się to zmienić. Jak pan patrzy na tę deklarację szefowej Komisji?
Pamiętajmy o tym, że to jest pożyczka Unii Europejskiej na zasadzie solidarnej wszystkich krajów i wszystkie kraje odpowiadają za te środki, które otrzymają wszyscy członkowie Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. I tutaj jest szersza, można się zastanawiać, czy to było odpowiedzialne po prostu branie solidarnej pożyczki z Unią, czy też samodzielnej pożyczki na inwestycje, w jakiś sposób Polska nie powinna wziąć, ale to jest inna kwestia. Tutaj z informacji, które wczoraj napływają, okazuje się, że wbrew temu, że te pieniądze mają trafić do Polski, bo one mają być skonsumowane bodajże do 2026 roku, okazuje się, że...
Z powodu braku wcześniejszej wypłaty ten okres na wykorzystanie będzie krótszy.
Tak, i tutaj jest zagrożonych około 40% w ogóle inwestycji, które być może się nie rozpoczną, bo nie będzie czasu, aby je zakończyć do tego okresu. Więc jeżeli tutaj nie będzie negocjacji między rządem polskim, zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie przynajmniej o 2 lata tego terminu.
Bądź zmianę inwestycji.
Tak, albo podmianę inwestycji, to my nie jesteśmy w stanie skonsumować tych pieniędzy w pełnym zakresie, bo tylko niewielka część tych inwestycji się rozpoczęła w oparciu o własne zasoby budżetowe.
Miejmy nadzieję, że zdołamy w jakiś sposób przekonać Komisję Europejską do tych zmian. Dalszy ciąg politycznych rozmów w naszej debacie dzisiaj po godzinie 11. Ja za ten komentarz dziękuję już serdecznie. Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Ta rozmowa po godzinie 9 pojawi się na naszej stronie w internecie radiorzeszow.pl, a rozmawiał Jerzy Pasierb.